Witam wszystkich. Mam wielką przyjemność przekazać spotkanie w ręce doktora Wrunowicza, który samo będzie odpowiadał na nasze pytania. Może ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie, to doktor chętnie na pewno odpowie nam na to.
Jak potrafię.
Także zapraszam.
Na razie tylko jedną rzecz mogę powiedzieć. Po tym, co tu usłyszałem, jeśli chodzi o to spotkanie z profesjonalistami. Ja, jak wiecie, no może wiecie, nie wiecie, prawie 35 lat obracam się w takim towarzystwie, to znaczy kiedy w 80 roku otworzyłem możliwość spotykania się na terenie oddziału, który prowadziłem, to od tamtej pory ta grupa się do dnia dzisiejszego spotyka. I razem, to była wtedy pierwsza grupa anonimowych alkoholików w Warszawie i muszę wam powiedzieć, że takie różne koleje losu były. Bardzo często na samym początku, wtedy kiedy wydaje mi się, że ludzie przestali pić, ale z tym trzeźwieniem było trudno, to bardzo często w czasie meetingów, ja chodziłem oczywiście na otwarte tylko, przy mnie może nie do końca, ale mi donosili, co po niektórzy, że bardzo wiele osób no, narzekało, czasami opluwało lekarzy, psychologów, mówiąc, że tu byłem na leczeniu, tam byłem na leczeniu, tam mnie leczyli, to robili i mi to wyglądało. Dopiero kiedy przyszedłem do AA, dopiero zacząłem trzeźwieć, przestałem pić i tak dalej, co było prawdą zresztą. I to był taki pierwszy etap. Ale następny etap był taki, że ci, którzy już zaczęli naprawdę zdrowieć, zaczęli sobie przypominać pewne fakty ze swojego życia i zaczęli dochodzić do wniosku, że gdyby nie to, co ci profesjonaliści tam wcześniej im wciskali, czy nawet na Esperal wysyłali, czy coś, to albo by ich już nie było, albo by nie trafili do AA. I to było na samym początku, wtedy, kiedy tych grup było mało, kiedy też niewiele osób wiedziało spośród profesjonalistów, na czym polega terapia. W tej chwili jest zupełnie inaczej. W tej chwili praktycznie, jeżeli program jest przyzwoity, a pewnie nie wiem, część z was pewnie na jakichś programach terapeutycznych w Polsce była, to tam może w taki czy w inny sposób, w mniejszym czy większym naciskiem słyszy się o wspólnocie AA. Oczywiście są takie osoby, które z profesjonalistów, które traktują konkurencyjnie AA i na przykład możecie w tej chwili pojechać do Polski, możecie spotkać takie miejsca czy takie poradnie, w których mówią, żeby nie chodzić do AA. Dlaczego? Nie dla waszego dobra, tylko żeby nie chodzić do AA dlatego, że mało znam przypadki, gdzie grupy AOS-kie zostały wyproszone z terenu poradni. Dlaczego? Bo przychodzili alkoholicy, dowiadywali się, że jest grupa AA i przestali chodzić na terapię. Po to, żeby poradnia mogła funkcjonować, to musi mieć pacjentów, bo za każdym pacjentem idą pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym niektórzy tak mądrze wymyślili, że jak się pozbędą tej grupy AA, to będzie więcej osób przychodziło do nich na terapię. Oczywiście to była bzdura. To była bzdura, bo tak wcale się nie dzieje. To, co ja wam mogę powiedzieć, to najlepszym takim układem jest to, kiedy te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Ja no, tak gdzieś w połowie lat 80. Znaczy grupa zaczęła się zbudować w 80 roku, ale w połowie lat 80. zacząłem uczyć swoich pacjentów tego, żeby zrozumieli, na czym polega program. Dlaczego to robiłem? Dlatego, że pacjenci często po zakończeniu terapii dzwonili i mówili: panie doktorze, co mam robić? Ja idę do poradni, a tam każą mi brać antykol. Znacie, słyszeliście, co to jest antykol, nie? Ci, co nie wiedzą, to jest taka tabletka, która ma straszyć że jak się napijesz, to cię może szlak trafić. O. No i w związku z tym, że ja ich uczyłem, że bez żadnych tabletek można nie pić, a oni trafiali w takie miejsca, i co mamy robić? Ja mówię po prostu, jak wam każą brać prochy w poradni, to przestańcie chodzić do poradni. A co ja będę robił? A jak, gdzie ja mam pomoc znajdę? Ja mówię, to idź na grupę, na spotkanie AA. A oni mi mówili, no ale u nas nie ma grupy AA. Ja mówię, ja panu nie będę zakładał grupy. Mówię, pan, pani, macie możliwości, załóżcie koło siebie grupę i tam w ramach tej grupy zdrowiejcie. I to tak się zaczęło pomalutku robić. Zobaczcie, że podobna sytuacja jest u was. Jeżeli nawet przejdziecie tutaj terapię, to jedziecie gdzieś daleko, jedni bliżej, drudzy dalej, i jeżeli nie masz na miejscu koło siebie takiego wsparcia, to jest cholernie trudno przetrwać ten najtrudniejszy okres, te pierwsze miesiące, czy prawie pierwsze lata. A jak tam sobie założyć, to już słyszałem, że są tacy, co sobie grupę tam jeszcze w czasie terapii założyli. Słuchajcie, z własnego egoizmu, dla własnego dobra i tak trzeba robić. A że przy tej okazji ileś osób na tym skorzysta, to jest kolejna sprawa. Czy to wszystko pasuje? Oczywiście to trzeba uważać bardzo, bo różni ludzie z różnego powodu zakładają grupy. Ja wam mogę powiedzieć, jak było na początku w Warszawie, bo to był 81, 2 rok, bo zawsze jest tak, że jest jakiś taki lider grupy, prawda? Taki, który coś tam więcej wie, który tak. Ale zawsze u nas w Polsce, czy Polacy są tacy mądrzy, że już jak jest jeden, to już tam paru jest takich, co patrzą, jakby tu kurczę być co najmniej tak ważnym jak on. I dlaczego w Warszawie powstawały kolejne grupy? Dlatego, że oni spotykali się, był jeden prowadzący, a tu przyszedł taki drugi i już uważał, że on jest, nie wiem, może mądrzejszy, może lepszy, może więcej wie. I tu się zaczynały przepychanki. Efektem tych przepychanek też bardzo dobre było. To było to, że jeden z nich musiał odejść. W związku z tym i założyć swoją grupę, żeby tam być najmądrzejszym i najważniejszym. To są niestety cechy no, każdego człowieka. Może nie każdy w taki sposób funkcjonuje tego. I co on robił? Szedł do innej poradni, tam zbajerował tam doktora czy kogoś tego, dawali mu pomieszczenie i powstała druga grupa. Ale nie na długo. Dlatego, że do tej drugiej grupy za jakiś czas przyszedł kolejny mądry, który chciał być najważniejszy i zaczął tu się przepychać. Co było efektem tego? Wypadał, tam jeszcze kogoś za sobą pociągał i zakładali trzecią grupę. I dzięki temu w Warszawie i w okolicach jest dzisiaj ponad 200 grup. Tylko teraz ten mechanizm jest inny, dlatego że no jest coraz więcej osób takich, które nie kierują się własnymi ambicjami, tylko robią to w ramach niesienia posłania, w ramach 12 kroku. No, nie wiem, jak u was w tym wszystkim jest, czy jest, ale jak znam polskie środowisko, jak znam to, co tego, to musi być wszędzie coś takiego i zawsze musi być ktoś, kto będzie takiego, nie wiem, kto jest liderem, czy kto będzie go podgryzał takiego lidera po to, żeby usiąść na jego miejscu, prawda, i żeby być też ważny. Ale jedna rzecz jest taka. Co wam tak wesoło? Czy jak? No. Jedna rzecz jest taka, że to mija. To mija. To jest tylko kwestia czasu pewnego i w miarę jak tak całe AA zacznie, nie wiem czy dojrzewać, jak wszyscy, czy wiele osób zacznie naprawdę zdrowieć, zacznie naprawdę, nie to, że zrobiłem tam, nie wiem, z kimś program, ale zacząłem żyć według programu. To jest co innego. I jeżeli człowiek zacznie żyć według tego programu, to wtedy nie robi już takich rzeczy. Wtedy jest zupełnie innym człowiekiem i takie rzeczy się do tego. Zawsze będzie, ja nie wiem, wiecie, nie wiecie, byłem przez 10 lat powiernikiem w służbie krajowej, tej ogólnopolskiej. Tam też się napatrzyłem, bo różne regiony przysyłały swoich przedstawicieli. No, różne. Modeli było pełno różnych, ale na szczęście to się wszystko utrzymywało. Na szczęście ci, którzy próbowali mieszać, bo i na takim poziomach też się miesza, prawda, bo się kombinuje, jak tu wygryźć dyrektora, prawda, jak tu zostać tam kimś ważnym w tej już tej czapeczce, tej fundacji, ale to się wszystko tak pomału układało. I myślę, że dzisiaj nie jest najgorzej, co nie oznacza, że człowiek jest człowiekiem i zawsze będą jakieś takie przychodziły pomysły, które wcale nie służą wspólnocie, a wręcz przeciwnie, bo znane są takie przypadki, że wspólnota się rozpadała na przykład, bo ten miał takie pomysły, ten miał tamte, ten tutaj szu, ten tutaj szu. Są tam, była kiedyś jak w 90, nie pamiętam, 5 chyba roku, myśmy, ponieważ ta wspólnota w Polsce się ogromnie rozrosła, nie było sposobu, żeby to koordynować. W związku z tym zaczęto się zastanawiać nad formą organizacyjną i powstała Fundacja Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików. Ja razem z tak panią Matuszewską z Poznania, pewnie słyszeliście to nazwisko, myśmy byli takimi założycielami tej fundacji. I mogę wam powiedzieć, że wtedy, kiedy powstała fundacja, ponieważ niektórzy uważali, że to nie, że w ogóle nie można, tylko wyobraźmy sobie, jak można, no załóżmy w tej chwili w Polsce jest 2000, nie wiem, 300 czy 500 grup, jak można koordynować legalnie, zarządzać w jakiś sposób tym, jak można legalnie drukować literaturę, to wszystko, prawda, bez prawnego umocowania gdzieś. Czyli musiało to powstać. I jak to zostało przeprowadzone, to nie pamiętam, 2 czy 3 powierników służby krajowej wystąpiło w ramach protestu i zrobili sobie jakąś taką tam, gdzie indziej jeden z nich zrobił intergrupę obok tej. No takie różne zabawy, rozrywki. I wiele lat było później potrzeba, żeby to wszystko zaczęło się jakoś tam tak łączyć, zaczęło się stabilizować i tak dalej. Ja teraz widzę, że w porównaniu z tym, ja tu jak wiecie, nie pierwszy raz jestem, no to tutaj od cholery was tu przychodzi już. No. I to mówię, jest ileś twarzy, które znam, pamiętam sprzed lat i tutaj co po niektórzy, to jak ich tam pierwszy raz oglądałem, byli tacy mądrzy, nie? Że się dziwię, że dzisiaj są i się tylko bardzo cieszę, że widzę tutaj. No. No, to tak mówię, tytułem wstępu. No. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, żebym coś wam konkretnego jeszcze powiedział, czy coś, to proszę bardzo. No. Ja mam czas. No. Tak się uśmiechacie, kurczę, jakby coś tak wyciekało. Mogę się mogę oczy zasłonić, że nie wiedział, kto pytano. Na pewno wiecie, jedna rzecz jest, że jeżeli ktoś chce naprawdę trzeźwieć, to tego nie zrobi w pojedynkę. Jeżeli ktoś chce trzeźwieć, to musi pamiętać o paru takich ważnych rzeczach. Po to, żeby przestać pić, jak wiecie, trzeba zacząć być szczerym. Przynajmniej w stosunku do siebie, bo czasami w grupie osób człowiek może tak może nieco się obawiać, ale w stosunku do siebie musi być szczery. Drugie to, jak chcesz trzeźwieć, to musisz być tolerancyjny. Czyli pozwolić, żeby inni też mieli własne zdanie, bo jeżeli będziesz chciał, żeby wszyscy mieli takie samo spojrzenie na sprawę jak ty, to się tego nigdy nie doczekasz. A to cię będzie wyprowadzało z równowagi, będzie powodowało różne negatywne emocje, a wy znacie cudowne sposoby na to, żeby radzić sobie z tymi negatywnymi emocjami, nie? Bach i już jest dobrze, nie? No. No i kolejna rzecz, która też jest potrzebna, to jest pokora, mówię, której nie należy myśleć z upokorzeniem, mylić, tylko pokora, czyli też przyjmować pewne rzeczy, no, takie jakimi są. Umieć się dopasować, umieć się podporządkować i wtedy człowiek ma szansę na osiągnięcie tego, co na zakończenie mówicie o tej pogodzie ducha. Taka prawda.
Mogę, panie doktorze? Mam takie pytanie, bo zaczął pan doktor na temat właśnie lekarzy i tak dalej, nie? Profesjonalistów. Czy jest to w ogóle sens, to co robimy, że niesiemy posłanie do nich?
Słuchajcie, ja chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli wam zależy na tym, żeby nowe osoby tutaj trafiały, to wy tak jak tu siedzicie, powinniście przyjść na spotkanie z profesjonalistami. Ja wątpię, żeby ich zbyt wielu przyszło. Ale niech oni zobaczą, jak wyglądają alkoholicy. Tak, ludzie, którzy mówią o sobie, że są alkoholikami, potrafią się uśmiechnąć, nie śmierdzą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ, no wykąpiesz się, no. No. Ja wam powiem, że myśmy w swoim czasie, jak w tej Radzie Powierniczej byłem, to tam się Rada zastanawiała nad tym, w jaki sposób nieść posłanie, co zrobić, żeby profesjonaliści zechcieli wspierać. I ja im wtedy powiedziałem jedną rzecz i oni to zaczęli robić. Mówię, gdyby każdy z was, tak jak tutaj siedzicie, odnalazł swojego doktora, z którym kiedyś się spotykał i który kiedyś wam dał do zrozumienia, że z wami jest coś nie tak, którego żeście później skleli, opluli, że tu się wam, no już nie będę używał, ze mną obecność dam różnych słów, prawda, i tak dalej. I teraz co powinniście zrobić? Powinniście sobie kupić kwiatuszek jeden i do takiego pana doktora, czy do takiej pani doktor pójść, dać ten kwiatek i podziękować za to, co kiedyś wam się nie podobało, co wam powiedział. Podziękować za to, że próbował, czy otworzył wam oczy na pewne rzeczy i powiedzieć tak, ja już rok, dwa, trzy, pięć nie piję. Moje życie się zmieniło i myślę, że w tym jest też udział pana czy pani. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ każdy lubi mieć sukces. Nawet niech to będzie naciągnięty. Naprawdę. Ale jak pójdziesz do takiego doktora i mu podziękujesz i dasz kwiatek i tego, to on w mniejszym czy większym stopniu poczuje się współautorem tego waszego sukcesu. I on będzie chciał, żeby może jeszcze kiedyś ktoś przyszedł i mu takie dobre słowo powiedział. I co on będzie robił? On będzie wierzył, zacznie wierzyć w to, że praca we wspólnocie, czy mówię, czy ktoś, kto tam poszedł do ośrodka, coś takiego, że pozwoli na zmienienie siebie. Że pozwoli na to, żeby przestać pić. Żeby stać się innym człowiekiem. I on będzie wysyłał tam. On, oczywiście tam jak się idzie, będzie szło z tym podziękowaniem, to warto wziąć tam jakieś materiały, wizytówkę jakoś, jakieś coś. Ale spróbujcie coś takiego zrobić, gdzie tylko wam się da, żeby on też miał rozpiskę, gdzie można takich ludzi z problemem wysyłać i tyle. Możecie trafić na takich lekarzy, z którymi się możecie umówić. Pani doktor czy panie doktorze, gdyby pan miał kogoś, u kogo pan czy pani podejrzewa problem, to jest mój telefon. Proszę podesłać go. I wtedy zobaczycie, że przyspieszenia to wszystko nabierze. Prawda. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale uważam, że to, że takie spotkania, to oczywiście takie różne meetingi informacyjne mają sens, ale nie mniejszy, jak jeśli nie większy sens, mają takie indywidualne posunięcia. Mówicie dzisiaj o ósmym kroku. Prawda? Czy wychodząc od takiego lekarza i tam odpowiednio w jego stronę kierując po cichu, tak do siebie słowa, czy taka osoba nie powinna się zająć, znaleźć na liście? Czy wy musicie czekać, Bóg wie ile czasu, żeby kto wam powiedział, że macie robić tak, tak, tego? To można robić od razu. Czy ósmy, dziewiąty krok, jak ci przyjdzie do głowy, że komuś zrobiłeś przykrość. A tu, jeżeli mówimy jeszcze o tym, żeby nieść posłanie, to też im wcześniej pójdziecie, im prędzej taką osobę przeprosicie, może nie musicie przepraszać, bo ona nawet nie wie, co byście sobie myśleli, ale możecie zrobić w inny sposób, że jej podziękujecie. I to na jedno wyjdzie. No. Powiedziałem? Odważni jesteście, widzę. Całość wszystko wiecie, to dobrze. No to co, rozchodzimy się? Tak. Słucham.
Panie Krystian, jestem alkoholikiem. Panie doktorze, ja byłem w życiu na dwóch odwykach. I na każdym z nich to tak akcentowano, mocno terapeuci akcentowali, żeby oprócz abstynencji, to jest jeszcze istnieje takie pojęcie trzeźwienia i żeby bardzo chcieć zacząć trzeźwieć. Jak pytałem, co to trzeźwienie, co to jest takiego to trzeźwienie? Nie? No to żaden mi nie odpowiedział, a jak tam gdzieś tam, kurczę, przestaniesz pić i zaczniesz, nie będziesz przez dłuższy czas pił, to jakoś się później sam do tego dojdziesz. No.
I pan dochodzi.
Ja sądzę, że gdzieś dochodzę, że gdzieś dochodzę do tego, ale tak bardzo bym chciał, żeby doktor powiedział, co myśli na ten temat.
No, słuchajcie, są, tak patrząc na meetingach, na meetingi przychodzą dwie grupy osób, dwie kategorie tu wśród was. Nie wiem, kto jest kto, ale tak wam powiem. Jedna to są tacy, którzy jadą na dupościsku, znają tam gdzieś, połknęli troszeczkę może programu, może podsłuchali innych, którzy tam używają mądrych słów, no i jak trzeba, to mają takie swoje teksty i walą cały czas to samo. Nie wiedzą dobrze, na czym ten program polega i tak dalej. I druga grupa, znacznie najczęściej mniejsza, ale może u was jest inaczej, nie wiem, to są ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią. To są ludzie, którzy realizują program, którzy na jakimś etapie realizacji tego programu są i którzy starają się przynajmniej, bo to nie jest wcale, jak wiecie, proste, żyć według wskazówek tego programu, czyli zdrowieć, czyli trzeźwieć. To, że ktoś nie pije, słuchajcie, ja znam takich, co nie piją lat 15, ale na przykład wpieprzają prochy i się podają za takich dinozaurów aoskich, ale ja wiem, że oni ćpają jakieś tam Xanaxy czy inne czarty. Ci z was, którzy biorą leki tego typu, powinni się zastanowić, bo to nie jest trzeźwienie. Branie leków, dobieranie leków, szczególnie przepisywanych przez lekarzy, którzy mają blade pojęcia albo zielonego pojęcia nie mają na temat zdrowienia z uzależnień, to jest kontynuacja picia. Są tacy, którzy zostawiają alkohol i biorą leki. Także to nie jest też zdrowienie. I zdrowieniem nie jest to samo trwanie, nawet mówię, bieganie po mityngach, to jest utrzymywanie abstynencji i tyle. Natomiast jest coś innego. Wy zaczęliście pić z jakiegoś powodu, czy ćpać z jakiegoś powodu. Jakieś mieliście, no, nie powiem, czy niedobory pewnych umiejętności społecznych. Tak to jest. Nie radziliście sobie w życiu, nie radziliście sobie w pewnych sprawach. I w pewnym momencie zauważyliście, że jest jakaś substancja, która pozwala wam na to, żeby poczuć się trochę tak, jak wy byście chcieli. I to mógł być alkohol, to mógł być narkotyk. Kiedy zaczęliście korzystać z pomocy tej substancji, zaczęło wam się wydawać, że to życie jest troszeczkę lepsze. Dlatego, że wiecie, tak jak, nie wiem, jest opona dziurawa, prawda, tam czymś zakleimy i ona działa. Tak samo wy zakleiwaliście te różne swoje niedobory jakąś tam chemią, jakąś tam substancją i no jakoś tam funkcjonowaliście, prawda? Tak samo i takie koło też, czy opona jakoś tam kręci się. Ale czy to jest to, co być powinno? Bo w pewnym momencie zobaczyliście, że ta substancja coś złego w waszym życiu robi. No i tak się puknęliście w głowę i zaczęliście szukać jakiegoś rozwiązania. Skojarzyliście to, że różne niekorzystne dla was, czy przykre dla was wydarzenia można wiązać, można łączyć z przyjmowaniem tej substancji. I żeście się wpakowali w to, w coście się wpakowali. I teraz, w pewnym momencie, kiedy zobaczyliście, że to wam szkodzi, postanowiliście to odstawić. Próbowaliście sami wielokrotnie to robić i wam to nie wychodziło. Trzeba było się od kogoś nauczyć. I albo się idzie na terapię, żeby się tego uczyć, albo się idzie do wspólnoty, ale nie tylko chodzi na meetingi, ale chodząc na meetingi, jednocześnie się pracuje na programie, bo dopiero wtedy to chodzenie na meetingi ma sens. Oczywiście, że lepiej jest pójść na meeting niż na ławkę tutaj po sąsiedzku, prawda, i wybić sobie piwo, czy jakieś wino, czy coś takiego. I trzeźwienie, zdrowienie polega na tym, że człowiek przebudowuje, można powiedzieć, swoją osobowość. Ja czasami mówię, wiecie, jak puzzle wyglądają, że załóżmy, że one tam zachodzą za siebie tak, że to musi pasować i jeden z nich to jest ta flaszka, czy tam jakiś tam narkotyk. I wy to odstawiacie tutaj. I on sobie stoi, a wy dalej żyjecie, robicie, co chcecie. Ale on za jakiś czas w trudnej sytuacji wraca tutaj. I się mówi, że miałem nawrót albo skończę. Co można zrobić, żeby ten element nie wlazł tutaj z powrotem? Co można zrobić?
Inny wsadzić.
Co?
Inny wsadzić.
Nie, a inny nie wejdzie ci. Puzzle? Nie wejdą, nie. Po to, żeby on tutaj nie wszedł, to ty musisz to pozmieniać. Prawda? I to się dzieje na terapii, to się dzieje przy robieniu programu. I później jak to chce wracać, to tu nie pasuje.
Ale dziurkę cały czas będą.
Gdzie? Nie, nie będzie brał, nie.
One się zrosną.
A komu jest to potrzebne? Komu ten element jest potrzebny w tych puzzlach? No bo to po cholerę go odkładacie. Właśnie o to chodzi, żeby to mogło być bez tego niepotrzebnego czegoś. I dopiero wtedy, i to pozwala, kiedy pracujesz, zmieniasz swój sposób myślenia, zmieniasz swój stosunek do siebie, zmieniasz swój stosunek do innych, relacje z innymi ludźmi, inaczej odbierasz pewne rzeczy, inaczej przekazujesz pewne rzeczy, inaczej odczuwasz pewne rzeczy. To jest potrzebne właśnie w ramach tego, żeby później dalej nic ci tutaj nie wlazło. I to jest właśnie ten proces trzeźwienia. A w miarę jak wydłuża się okres abstynencji i te zmiany w tobie, to ten alkohol staje się, czy narkotyk staje ci się niepotrzebny. I zaczynasz żyć zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja mam takich znajomych, którzy ponad 30 lat, ja ich spotkałem ponad 30 lat temu, a nawet tak, prawie 40, którzy wtedy już nie powinni żyć, a dzisiaj żyją cudownie. Także to jest takie. I w miarę jak nie pijesz, w miarę jak ty zmieniasz to swoje wnętrze, to ty masz też inne potrzeby troszeczkę. Ty zaczynasz zmieniać jakość swojego życia. I na przykład bardzo złoszczą się, co po niektórzy w Polsce, którzy uważają, że trzeźwieją, kiedy ja człowieka, który nie pije, nie wiem, 15 lat czy 10, pytam, a kiedy pan zacznie trzeźwieć? Palenie. O czym świadczy palenie? O tym, że ten proces trzeźwienia to jeszcze. Nie wiem, kto z was pali, kto nie pali, ale chciałbym powiedzieć, że ci, co palą, to nie trzeźwieją. Znaczy nie trzeźwieją tak, jak mogliby, czy jak powinni trzeźwieć. Tak. To jest cholernie trudne. Ja znam ludzi, którym się łatwo stosunkowo było rozstać z alkoholem i nie pili wiele, wiele lat, natomiast jeszcze później przez 5 czy przez 10 lat bierali. I koniec. I dopiero po jakimś czasie, kiedy naprawdę zaczęli o to swoje zdrowie, trzeźwienie, to poprawienie jakości życia, zaczęli dbać, zaczęli stosować to, co do alkoholu i do nikotyny, bo zawarta w papierosach nikotyna jest zaliczana do substancji psychoaktywnych obok alkoholu, niektórych leków, narkotyków i tak dalej. Czyli no ja nie mówię, żeby się wszyscy rzucali, tylko że jeżeli rzeczywiście myślicie o tym, żeby poprawiać jakość swojego życia, żeby rzeczywiście zdrowieć tak naprawdę i na poważne, czyli trzeźwieć, to również i o tym trzeba w jakimś momencie pomyśleć. No. Także macie od cholery do roboty. Ci, co przestali pić, nawet długo nie piją, to zobaczcie, ile jeszcze przed wami jest. Ja wiem, że to nie na rękę jest, co po niektórych tutaj, którzy już się uważają, że są tacy trzeźwi jak cholera. No, ale ja myślę, że mają szansę być bardziej trzeźwymi, jak jeszcze sobie pokażą, że poradzą sobie z paleniem. A że to jest możliwe, to ja wiem sam po sobie, bo od 28 lat nie palę, a paliłem ponad 20 lat. Ale czułem się zniewolony. Ja dzięki moim pacjentom, dzięki alkoholikom, rzuciłem picie, dlatego że jak ja słuchałem, jak oni opowiadali, co oni wyprawiali, żeby zdobyć flaszkę, to ja sobie przypominałem, może nie to samo robiłem, jak dla mnie ważną rzeczą było, żeby mieć zawsze pod ręką papierosy. Ja też odstawiałem papierosy, ale bardzo szybko wracałem, bo ja wtedy jeszcze nie bardzo rozumiałem, że jestem uzależniony. A z kolei jeszcze kolejna rzecz, jak ja sobie pomyślałem, że ja mam wam, mówię moim pacjentom, opowiadać, jak to sobie poradzić z uzależnieniem i między jednym sztachem a drugim, no to wyglądałbym na idiotę. Ja uważam, że ci, że ci, którzy, terapeuci, którzy palą papierosy, to pewnie się kurczę zabrać za co innego. Popatrzcie, którzy palą tam i do nich nie chodźcie. No tak, bo to musi się, to musi korespondować ze sobą, to musi grać, no. No co ja wam będę mówił, nie pan wiesz, bo to się, blablabla, a sam to nie pij.
Panie doktorze, mam takie pytanko, a co na przykład z innymi środkami wpływającymi na samopoczucie, jak na przykład zajadanie słodycze i inne używki typu jakieś tam zachowania?
To jest kolejna, ja jeszcze jeden, tu, co? No jak walisz kawę za kawą, albo pijesz czaj, no to po co to robisz? Po to, żeby dostać kopa. I ci z was tutaj, jeszcze kolejna rzecz, zaraz podpadnę paru osobom, co wpieprzają do palacze, wiecie, Red Bulle, śrule, srule i tak dalej, i tak dalej.
To ja patrzysz, ty mnie nie
pijesz. Ja cię chodziłem. Słuchajcie, to im jest tak samo daleko do tego trzeźwienia, jak tak. Słuchajcie, to są substancje, które działają na łeb, nie? Po co pijesz? Po co bierzesz to? Ja rozumiem, że ktoś gdzieś jest w ciężkiej, nie wiem, sytuacji, w trasie kierowca, prawda, no musi jeszcze przejechać ileś czasu, weźmie raz na jakiś czas, ale są tacy, którzy na okrągło to robią, te wszystkie dopalacze. Irlandia jest to słynna z tego, że było ileś zgonów, bo dopalacze się mieszało, zgorzało i walili to wszystko, no. Także jeżeli, zależy jak jest z tymi słodyczami, no jeżeli, słuchajcie, wy jako osoby uzależnione macie skłonność do takich przymusowych, czyli takich kompulsywnych zachowań. Jeżeli się za coś weźmiecie, to jedziecie. No i o tym musicie wiedzieć. Tak samo to może być, wiązać się z seksem, tak samo to się może wiązać z hazardem, tak samo to się może wiązać z siedzeniem przy komputerze i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko. No, uzależnienia mają to do siebie, że się wzajemnie podstawiają, zastępują. Ja miałem takiego pacjenta, też bardzo często o nim mówię. Fantastyczny facet, słuchajcie, bardzo inteligentny, bardzo to, i miał potrzebę takich ekstremalnych sportów używania. I on robił takie numery, gdzie praktycznie jego życie wisiało na włosku. Wtedy dostawał takiego kopa. Ale on był na tyle mądry, że jak tak już 30 troszkę przekroczył, to zauważył, że ta sprawność fizyczna już jest coraz to mniejsza. No, ale potrzebne mu były bodźce. To, co wynalazł? Hazard. I poszedł i grał. No, ale też, no ja nie wiem, czy znacie tutaj hazardzistów, co są wygrani, co są do przodu, nie? No. On też zobaczył, że jednak mu się to gdzieś tam tego, na rodzinie, na domu mu zależało, więc w związku z tym kiedyś po rozmowie z żoną uciął to. A dlaczego do mnie przyszedł?
Bo pił.
Brawo. Tak. Przyszedł jako już dobry alkoholik. I tyle.
Panie doktorze, czy można być uzależnionym od bycia w związku albo od miłości? Bo ja słyszałam, że jest coś takiego. Ja nie mówię tutaj o seksie. Mówię o uzależnienia od miłości.
Słuchajcie, ja wam zaraz coś powiem. To najpierw musielibyśmy powiedzieć, co kto z nas rozumie pod słowem uzależnienie. No to jest ważne. W tej chwili to słowo się zdewaluowało. Ja pamiętam, za moich młodych lat, to człowiek miał konika, miał pasję, miał hobby, prawda, i cześć. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, to jeżeli ktoś czymś się za bardzo zajmuje, to mówi się, że jest uzależniony. Ja wam powiem, że jest taka najprostsza, jak najprościej poznać człowieka, czy jest uzależniony. No, bo możemy mówić o uzależnieniu wtedy, kiedy albo jakieś zachowanie, albo przyjmowanie jakiejś substancji powoduje szkodę u tej osoby, albo u otoczenia tej osoby, albo u jednego i u drugiego. Czyli wtedy, kiedy te szkody są wyraźne czy zauważalne, możemy mówić o uzależnieniu. O. I teraz, a jest jeszcze jedno takie dobre powiedzenie, że jeżeli chcesz wiedzieć, od czego jesteś uzależniony, to spróbuj sobie tego odmówić. I cześć. No i tyle, no. Jeśli mówimy o uzależnieniu tam, o tej miłości i tak dalej, i tak dalej. Są tacy ludzie, którzy nie potrafią tworzyć takich związków. Po prostu nie potrafią. To nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam się pobzykać, nie, tylko że po prostu nie są w stanie związać się emocjonalnie na dłużej czy na poważniej z drugą osobą. No i albo się tego nauczą, albo nie. I to niestety tak to wszystko wygląda. Są ludzie tacy, w uzależnieniach też jest tak, że człowiek dostaje po łapach i nie wyciąga wniosków. Prawda? Jest cała masa osób. No tak samo jak piliście, ćpaliście, graliście i tak dalej, obrywaliście i to tak. Jeżeli jest małe dziecko i jest gorący piec i mówi się nie dotykaj, dziecko podejdzie, dotknie, oparzy się, to dziecko drugi raz na ogół ten piec obchodzi z daleka. Co robi alkoholik, co robi narkomat, co robi hazardzista, co robi tego? Nie. On dalej lezie w to samo. Idzie w to samo. Tak jakby nie umiał wyciągnąć wniosków z tego, co było. I dopóki się tego nie nauczy, to niestety tak jest. I tak samo, jeżeli jest się uzależnionym od jakichś patologicznych związków, to jest to samo, co byś był uzależniony od alkoholu. Co robisz po to, żeby sobie z tym alkoholem poradzić? Odstawiasz go. Co powinieneś robić, jeżeli w takich związkach obrywasz po łbie i tak dalej? Powinieneś sobie tego typu rzeczy, ja nie wiesz, na całe życie, nie? Tylko też powinieneś to odstawić sobie, zostawić pełną abstynencję. I dopiero wtedy z kimś można pewne rzeczy przeanalizować, co to było, jak to było, dlaczego tak się działo i tyle. No. Także o tym powinniście pamiętać. No i myślę, że wtedy jest szansa na to, żeby z takimi trudnymi sytuacjami sobie poradzić.
To dobrze, to takie pytanie dodatkowe do tego, co pan tutaj powiedział. Czy to nie jest tak, na przykład teraz w moim przypadku, że właśnie przyciągam patologiczne związki i wydaje mi się, że jest to silniejsze ode mnie, że jest to problem związany właśnie z moim dzieciństwem, że jest to właśnie rodzina tak, nie DDA, tylko DDT właśnie. I ja rozumiem, że to trzeba odstawić i ja to zawsze odstawiam, ale odstawiam to tylko na jakiś czas po prostu i ja wiem.
A dlaczego alkohol odstawiłaś na dłuższy czas?
No
to też powinnaś, tak myśląc w ten sposób, to powinnaś od czasu sobie walnąć. No tak, no. No właśnie.
Czy to chciałam właśnie zadać pytanie, rozumiem, co pan doktor mówi, czy to jest też kwestia tego, że trzeba zrobić terapię związaną właśnie z DDA, z DDD, z dzieci?
Znaczy, terapię taką należy zrobić wtedy, jak się jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych, wtedy, kiedy człowiek już dobrze nauczy się na trzeźwo chodzić po ziemi, na trzeźwych nogach. Dlatego, że tego typu terapie mogą być bardzo bolesne i tym samym stwarzać zagrożenie sięgnięcia po to, co kiedyś dawało mi spokój, luz itd., itd. Dlatego mówię, to musi być doświadczony terapeuta. Jeżeli ktoś, mówię, że nauczy się programu 12, jeżeli przejdzie terapię, jeżeli nauczy się programu, jeżeli żyje według tego programu, jeżeli potrafi sobie radzić z różnymi trudnymi dla siebie sytuacjami i zagrożeniami, wtedy można o tym pomyśleć. Dopóki jest to takie jeszcze chwiejne, to nie radzę, dlatego że to może spowodować powrót do niepotrzebnych zachowań.
Takie zapytanie związane jeszcze raz z lekami, ponieważ tak, jakiś czas temu w mojej rodzinie był przypadek, że mój brat, mój rówieśnik z sąsiedniej miejscowości, no coś się stało z jego głową, lekarze mu przepisali leki antydepresyjne. Później rodzina cały czas mu powtarzała, że w sumie po co ty to bierzesz, nie? No, skończyło się tym, że za namową żonę odstawił, później się powiesił. Uratowali go, dzisiaj chodzi z taką kręgą. I teraz czemu o tym mówię? Bo mam przyjaciela, którego namawiałem długi czas, żeby zaczął tu przychodzić, nie? Kolegę, dobrego kolegę. I po ostatniej wizycie u niego w psychiatryku, to 8-9 miesięcy temu, jakby przekonałem go, żeby zaczął przychodzić też na grupy. I ostatnio padło od niego do mnie pytanie, nie? Mówi, czy ja nie trzeźwieję, czy ja nic nie robię, bo mówi, na terapii się też nie nadają. Czemu tak uważasz? Bo terapeuci powiedzieli, że biorę leki. Ja mówię, lekarz ci zalecił leki? Tak. No to ja mówię, ja nie jestem lekarzem. Dla mnie, przychodząc tutaj, coś robisz w stronę trzeźwienia. I dla mnie to jest
zależy, miejsce, nie? Słuchajcie, zależy jakie leki. Są różne leki. A to dobrze, że tutaj o tym samobójstwie czy coś takiego. Są takie leki i są takie osoby, które leki powinny brać przez bardzo długi okres czasu. To są osoby, które chorują na taką prawdziwą depresję i które dzięki temu, że biorą leki, mają szansę na to, żeby to ich samopoczucie jako tako wyglądało. Niestety, ja ileś razy się spotkałem z czymś takim i ja to używam tępie, ponieważ taka osoba trafia na meeting i iluś kretynów, bo takich słów należy użyć, wybija mu z głowy branie leków. Bo oni uważają, że nic, że nie. To świadczy tylko o pewnym ograniczeniu, braku wiedzy i głupocie tych ludzi. Nie wolno takich rzeczy mówić, ani nikogo z kolegów od tych leków odciągać. Od tego, czy ktoś ma brać leki, czy nie, jest lekarz. I on ma na temat leków rozmawiać ze swoim lekarzem, a nie. Ja byłem świadkiem wielu, u nas była taka moda, w pewnym momencie, że tylko psychologowie byli tacy najmądrzejsi i prowadzili czasami na własną rękę takie osoby i jak ktoś trafiał do jakiegoś tam ośrodka czy coś, to oni wymuszali na nim odstawienie leku. I te osoby wpadały w dół, wpadały w depresję, wypadały z terapii. Mogą być również takie sytuacje, że targały się na swoje życie. Dlatego nie wolno tak. Oczywiście są pewne leki z grupy benzodiazepin, bo to też są różni lekarze. Są lekarze, którzy rozumieją uzależnienia, są lekarze, którzy nie mają zielonego pojęcia na ten temat. I jak pójdziecie do takiego, który nie ma zielonego pojęcia, to on wam da takie leki, które was mogą uzależnić. I na to... Pamiętajcie, jest taka grupa leków jak benzodiazepiny. Benzodiazepiny. Wy tego nie powinniście brać. I jest druga grupa takich leków nasennych. Nie wiem, czy tutaj jest taki Stilnox, Imovan, Zolpidem, Zolpiklol i tak dalej, i tak dalej. To też są cholernie niebezpieczne leki, bo uzależniają. I dlatego też trzeba zobaczyć, do jakiego doktora się idzie. Natomiast jest cała masa leków antydepresyjnych i jeżeli lekarz, psychiatra, który ma pojęcie o uzależnieniach, taki lek zleca, to trzeba po prostu brać taki lek. I to jeżeli się ma odstawić, to wyłącznie po konsultacji z tym lekarzem. Także, ponieważ nie wiem, na co ten kolega choruje i dlaczego i jakie leki bierze, to ja tu nie potrafię powiedzieć. Może być albo taka sytuacja, albo taka. No. Ale o tym musicie pamiętać. Ja ostatnio przyszła do mnie, do gabinetu pani. Ona taka była, no jak... No nie wiem, taka... Żebym jej pomógł. A ja mówię, bo leki biorę. A co pani bierze? 100 tabletek klonazepamu. Wiesz, to jest klonazepam. To jest właśnie benzodiazepina, to jest ta. I 100 tabletek Stilnoxu. Dziennie 200 tabletek, rozumiecie? To policja, ona po 10 tabletek dziennie, to jednych i drugich brała, żeby te dwie się... Ja myślałem, a skąd pani ma te leki? Z internetu. Tak, nie wiem, służby się interesują różnymi głupotami, ale kimś, kto sprzedaje tysiące tabletek jednej osobie albo w ogóle komukolwiek, no to musi być przestępca, bo normalną drogą takich leków nie zdobędziesz. No i ona chciała, żebym ja jej te leki odstawił. Ja mówię, pani, przy takich ilościach to pani ma się położyć do szpitala. Nie, to. A była mnie taka, spowolniała, ja nie wiem, jak ona, jak to, słuchajcie, jakby tych 100 tabletek na nas wszystkich rozdzielić, to byśmy tu padli. No, tak. No. Przyszła do mnie za tydzień i mówi, już odstawiłam trochę. Ja mówię, co takiego? Mówi, że już biorę tylko 70 tabletek. Tak, ja mówię, wszystko jedno, ja pani pomagał w warunkach przychodni ambulatoryjnych nie będę. Jeżeli pani chce, tam jest miejsce, tam jest szpital. Proszę się nastawić, że to będzie trwało wiele tygodni, miesiące nawet, żeby stopniowo z tych leków schodzić. Mówię wam o tym dlatego, że udało wam się załapać na wycieczkę lekowo-narkotykowo-hazardową i tak dalej, to się załapiecie, jak zaczniecie brać to, no to szybciutko.
Czyli to taką osobą, która ustawia leki psychotropowe, że jest skazane, żeby robiła wyrok, czy taki, żeby...
Ale to zależy, jak, zależy... Słuchajcie, ja znam i sam pomagałem wielu osobom, które były na lekach antydepresyjnych, wyglądały tak, jak każdy z nas, pracowały tak, jak normalnie i koniec. One musiały te leki brać po to, żeby ich nastrój się w miarę utrzymywał. Ale to wszystko się robi pod okiem psychiatry. Tyle. I program można robić. Trzeba być mądrym tylko.
A co w przypadku, gdy leki nie pomagają?
Na co?
Na słyszenie głosu.
Co?
Od 3 miesięcy biorę leki.
Tak.
Codziennie praktycznie słyszę głosy.
Pewnie jest to. A ty piłaś czy spałaś?
I to.
Jest to prawdopodobnie taka przewlekła halucynoza. Te głosy gadają tam coś tego. Trzeba wziąć takie leki, które te głosy stłamszą albo bardzo złagodzą. No. Albo się przyzwyczaić. Jeżeli są miłe. Co? No, nie, ale to mówię, to jest kwestia leków. Są takie osoby, które tyle se nagrabiły w życiu, nawywijały, że niestety, ale później przez, szczególnie na przykład one się mogą nasilać, jak organizm jest troszkę słabszy, gdzieś tam podziębiony czy coś, to wtedy one się nasilają, no. Ale jeżeli człowiek jest do tego krytyczny, ja muszę wam powiedzieć, że ja pierwszy raz, ale z taką ostrą halucynozą, bo w momencie odstawiania alkoholu, narkotyków czy leków może wystąpić choroba psychiczna, ostra choroba psychiczna. To może coś tam się zwidywać, to możesz coś słyszeć i tak dalej. Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy na wykład z psychiatrii przyszła pani profesor z facetem, który miał zabandażowaną rękę. No i co się okazało? Okazało się, tak, pamiętam, że to był w mundurze kolejarza, że on był kolejarzem i to było lat temu, 50, nie wiem. Okazało się, że on pił i kiedy odstawiał, czy próbował odstawić alkohol, zaczął słyszeć taki głos. Albo sobie odetniesz rękę, albo ci upierdzielimy łeb. No i wiecie, jak tak raz usłyszysz, no to nic. Ale jak słyszysz drugi raz, jak słyszysz piąty raz, jak słyszysz przez trzecią godzinę, albo czwartą, albo piątą, tego typu tekst, to facet, a cały facet, wiecie, jak to w tym zespole abstencyjnym jest, że to wszystko gdzieś tam. Facet wziął siekierkę, wolał stracić rękę jak łeb. I wtedy wszyscy mówią, Boże, co się stało? Dlatego, no, gdzie tam zapatrzyli, jak dowiedzieli się, dlaczego to zrobił, to mówię, chirurdzy tam, co mieli zrobić i wysłali go do psychiatryka. Ja nie wierzę, gdzie tak będzie, no. Nie, ale słuchajcie, no bywa tak niestety i to często jest tak, że trwa dłuższy czas, ale jak człowiek widzi, no jakąś taką bezsensowną, to co ty mówisz, że ty mówisz takim z dystansem o tym, cholera, coś mnie tam marudzi, coś mi męczy. Być może, że trzeba, jak wtedy się nasila, to troszeczkę więcej leków wziąć, ale to już musisz z psychiatrą.
A ja te leki
już
biorę 3 lata. No. Przez 2 lata brałam cały czas. No nie powiem, bo piłam alkohol też podczas tego brania.
No to mądra jesteś, wyjątkowo mądra kobieta, no. Tak?
No. Ale co jakiś czas wracały i ja może 3 miesiące nie słyszałam głosów.
No dobrze, ale jeżeli takie jeszcze numery robisz, jak powiedziałaś, to co ty się dziwisz? A teraz ile czasu? Nie pijesz.
3,5 miesiąca.
No to powiem ci, że za rok pogadamy. A jeżeli nie będziesz piła? I to ma szansę odejść. A jeżeli będziesz, mówi, brata, ale Panie Boże, alkohol wtedy. No, to jest kopanie sobie. Kiedy możecie złapać tak, że cię będzie cały czas nadawać. No. A ktoś z was już miał też takie coś, czy nie? No co się, nie wstydźcie się.
No. Coś tam było.
No właśnie, no to.
Jak rzuciłem przez ten przypadek, nie?
No.
Później mi pukała mi policja do drzwi przez 7-8 lat.
No więc właśnie. Zupełnie bez potrzeby.
No i z początku to patrzyłem wizję, nie? Czy faktycznie no. Ktoś tam jest, a później już dałem spokój, nie? Bo wiedziałem, że to jest tylko w mojej głowie.
No dobrze, i w miarę jak wydłużał się okres abstynencji, to zeszło. Słyszałaś?
Masz szansę. No.
Recesja w Polsce.
Nie ma głupich pytań. Wszystkie są dobre.
No. To, ile Panie Bogdanie wyleczył Pana alkoholików?
Nie.
Nie
wiem. No to ja wam mogę powiedzieć, że 41 lat spotykam się prawie codziennie z alkoholikami. Czy spotykałem się 40 lat codziennie z alkoholikami. No. Nie wiem pojęcia. I to nie ja. To znaczy ja im mogę podpowiedzieć coś. Ja nie czuję się osobą, która kogoś tam wyleczyła. Ja staram się podpowiedzieć, co moim zdaniem należy zrobić, żeby trochę inaczej żyć i właśnie z tymi różnymi paskudztwami sobie poradzić. A to, czy ktoś to weźmie, czy nie, ja mam często takie sytuacje, że gdzieś tam jestem i ktoś mnie zaczepia i myśli, że ja go sprzed 15 lat pamiętam. No nie pamiętam, chyba że ktoś dał mi popalić, to wtedy tak, to co po niektórych. No. Bo bywali tacy, co to kręcili się, już właściwie jakiś czas się nie pokazało, to człowiek myślał, że pewnie już odwalił kitę, nie? A tu się okazuje, że on w jakimś tam momencie, po iluś podejściach, światełko się zapaliło i zaczął inaczej żyć, jest dzisiaj kimś innym zupełnie.
Nie wiem, czy mogę.
Tak.
Na adres był uzależniona. Rozmawialiśmy, panie doktorze, ponad rok temu. Mówiłam o takim, że mam taki straszny wstręt do alkoholu.
Trzeba walczyć.
Nienawidzę. Mam do dzisiaj. Ale mam takie coś, że na przykład mam o mamy węchowe. Nie będąc osobą uzależnioną, mam o mamy węchowe, że czuję alkohol. Czy powinnam się martwić? Chwila strachu oczywiście.
Słuchajcie, jak się jest ileś czasu na co dzień z alkoholikiem, to człowiek, czy chce, czy nie chce, no musi się pewnych rzeczy, jak to powiedzieć, no, spodziewać. Nie? A ile razy tak było, że tam mąż czy ktoś przychodził...
A jak?
No, to się mówiło, no kochany, kochany, podchodziłem, tutaj niby kochany, a tu no, w ten sposób robiłem. No, nie wiem, no, ja myślę, że jak te zapachy odejdą, to znaczy, że zdrowie wraca.
Jestem hazardzistą i w ogóle jestem uzależniony od 8 roku życia mniej więcej, nie? Tylko że mimo hazardu. I to właśnie tak jak wspomniane było, można być całym listem, to była masturbacja, internet, słodycze, czatowanie na internecie, alkohol, narkotyki, hazard, seks, papierosy. No, chyba tyle, tak plus minus. No i od tak utrzymuję abstynencję od paru lat i tak zauważyłem taką przypadłość, bo ja wcześniej nie miałem hobby w ogóle, nie? Ja się nie interesowałem niczym, tylko właśnie albo obstawić coś, albo pójść na piwo, albo coś, nie wiem, zapalić czegoś, nie? To było moje hobby, nie? No ja tak sobie znalazłem te hobby w ciągu tych ostatnich paru lat, ale zauważam na przykład, że powiedzmy uprawiam sporty walki, nie? Lubię to, ale na przykład mam, nie wiem, przerwę, przeziębię się czy coś, nie mogę tego robić przez tydzień, czy gdzieś wyjadę. Później mi ciężko do tego wrócić, nie? Później mam takie coś, że wracam, że już powiedzmy wyzdrowieję, czuję się dobrze, mam wolne popołudnie, trening o tam 19 czy o któreś, no i tak 18.30, tak sobie myślę, co dzisiaj jest w telewizji, już tak szukam wymówki, żeby nie iść na ten trening po prostu, nie? I tak. Czy na przykład, no nie wiem, bo to nie tylko ze sportem, coś majsterkować, lubię sobie też czasami w domu zrobić, no i też tak właśnie znajduję sobie zajęcia, żeby tego nie zrobić. Chociaż wiem, że jak to zacznę robić, to mi sprawi taką satysfakcję, że po prostu jest w trakcie nawet robienia tego, nie muszę rozkończyć, po prostu sprawia taką satysfakcję, ale ja uciekam od tego, nie? No.
I to teraz się
pytanie
pojawiło?
Pytanie jest takie, czy to jest normalne w ogóle, nie? Czy
to teraz się pojawiło, czy to przez całe życie tak miałeś?
Chyba całe życie, nie? Tylko że wcześniej nie miałem zainteresowań oprócz tych, które wymieniłem. Nie?
No to mówię, to teraz oczy się otwierają, człowiek się coraz bardziej sobie przygląda, coraz lepiej się poznaje. No i jak zauważy pewne rzeczy, to ma szansę coś z tym robić. To jest, słuchajcie, tak samo jak wielu alkoholików czy narkomanów, mówi tak, jak piłem, jak śpam, to byłem zdrowy. A teraz, mówi, to mnie boli, to tamto boli, to co innego boli, to tak. No, nie. Po prostu jak śpałeś i piłeś, to miałeś to wszystko w głębokim poważaniu. Jak przestałeś, zacząłeś się bardziej sobie przyglądać. I to jest to. A to, że trzeba zastanowić się w tym układzie nad jakąś tam konsekwencją pewną, swoich działań. Znaczy, żeby te działania no, gdzieś tam kończyć, no to może człowiek mieć taki pieprzony charakter, nie? Że tak odkłada, odsuwa, trudno mu się zmobilizować. No to w miarę jak będzie to trzeźwienie postępowało, to powinno się to gdzieś rozejść.
Czy co by pan doktor teraz polecał? Słoik i jak nie pójdę na trening, to wrzucić tam jakieś...
No to sam się bata znajdź na to. No, a wiem...
Już hazard?
Tak jest, na początku tygodnia obstawiamy, ile ja tam wrzucę w tym tygodniu.
Słoik pieniądze.
Nie, w każdym razie ja myślę, że z drugiej strony to nie jest wcale takie złe, bo jeżeli ktoś ma taką osobowość potrzebną do tego, żeby jak już za coś się weźmie, to zagłębia się i nie może się odessać od tego, no to jak taki trochę lód, tylko nie za duży. Za kiepsko. Słuchajcie, bo zaraz jest koniec.
No dobrze, mam tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, tak nie do końca rozumiałam, odnośnie tego cukru. No to mam taki problem na przykład teraz. Jestem właśnie w odstawieniu.
No bardzo dobrze.
Tak, odstawiam cukier, ale na przykład są takie momenty, gdzie się pohamuje, a są takie momenty, że po prostu jest ciężko, nie? Ale się pohamuje. Ale jest na przykład sytuacja, że jem jakieś produkty, które zawierają na badanie ten cukier i w ogóle, nie? Niedobrocznie jest tak, że ja wiem, że jest ten cukier i za chwilę robię sobie siekę w głowie, mówię, kurde, tam jest cukier na przykład, nie? No nie powinnam tego jeść, nie? I taki po prostu mam...
No jeszcze nie jesteś do końca tak wewnętrznie zdecydowana, żeby sobie z tym cukrem poradzić. No. Tak jak są tacy alkoholicy, którzy przestali pić i bardzo chętnie, jak jest tort taki dobrze nasączony, to przy tylko to będzie jadł, nie? A tu zupełnie o co innego chodzi.
No ale co ja powinnam zrobić w takim momencie?
Ja tutaj rad nie daję, tylko powinnaś wiedzieć, co naprawdę chcesz osiągnąć. Czy chcesz zupełnie z tego cukru rezygnować, czy chcesz, wiesz, tak się...
Ja to mam tak, że jak już się przyzwyczaję bez tego cukru, to już potem samo przyjdzie, nie? Na takiej zasadzie, nie? Może taki efekt takiego oczekuję.
No to może...
Po prostu nauczę żyć bez cukru.
A ile czasu żyjesz bez cukru? Czy ograniczasz sobie to?
3 tygodnie.
Czy nie? A ile czasu żarłaś ten cukier? No, to gwarantuje ci, że szybciej się odzwyczaisz niż przez tych tam 30 lat czy więcej, które zajadałaś się cukrem.
Może tak, aż tak się nie zajadałam przez 30, ale ostatnie powiedzmy tam 7 lat. Tak,
no to ci gwarantuję, że to będzie krócej niż 7 lat.
Ja właśnie takie pytanie, bo szukam ostatnio odpowiedzi na męczy mnie takie coś. Mi było bliskie to, co mówiła Aneta, ponieważ tak, w związkach, kiedy wchodzę w związki z kobietami, które są spokojne, poukładane, to bardzo szybko się z nich wycofuję. I to 2 tygodnie temu poznałem taką kobietę i jak zobaczyłem, jaka jest poukładana, to okazało się, że jest zanudna. I cały czas mam takie ciągotki od wielu lat do kobiet, które cały czas mnie wkurzają. Podobnie jak było u mnie w domu, nie? Gdzie moja matka się na okrętkę biła z moim ojcem. Nie? I teraz tak, wiem, że na zdrowy rozum, że w takim związku nie wyrobię, bo wcześniej czy później łeb urwę. A znowu, kiedy wchodzę w relację z kimś, kto jest ułożony, to bardzo szybko się nudzę i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie? I teraz szukam pomysłu na to.
Są dwie kategorie osób, które się uzależniają. Jedni to są tacy, którzy siedzą w takim dołku, i po to, żeby z tego dołka wyjść, muszą coś zrobić. Bo my tu mamy taki ośrodek nagrody, ośrodek przyjemności. I ci, co siedzą w dołku, jak zobaczą, że jakieś zachowanie czy jakaś substancja daje możliwość wyjrzenia ponad to, to będą to powtarzali. I to są tacy ludzie, których można nazwać poszukiwaczami ulgi. Oni poszukują ulgi, żeby... I jest druga grupa osób, które się uzależniają, to są tacy łowcy nagród. To są tacy, którzy jak jest normalnie, to oni nie potrafią żyć. To oni muszą coś wykręcić, coś muszą zrobić i tak dalej. I w ten sposób dać kopa sobie tu w ten układ nagrody czy ośrodek. I tyle. I najpierw trzeba zobaczyć, do której grupy się należy.
Ja z dołka to nie pochodzę.
No, to ja zauważyłem. To się daje zauważyć. No. Niestety trzeba coś z tym robić. Trzeba się właśnie uczyć cierpliwości. Trzeba się uczyć. Tak, to jest pierwsza rzecz. Bo jeżeli człowiek tak... Dlaczego ma tak być, że jak będę z jakąś osobą, to jak, nie wiem, będą jakieś przepychany, to ja mówię, lepiej urwę, czy coś takiego. No trzeba się, myślę, no nie wiem, przymierzać do tego, żeby w sposób adekwatny na pewne sytuacje reagować. Tego trzeba się nauczyć. Bo jeżeli ktoś przez 30 czy 40 lat w taki sposób funkcjonował, to nic dziwnego, że będzie mu cholernie trudno to zmienić. Ale to pozostaje, że mówię, policzę do 10 i pomalutku, to powinno się stopniowo poprawiać, ale pod jednym warunkiem. Że nie to, że ja wezmę, a tu fruziu, a tu jedna, a tu drugi, a tu to, a to tamto, a tego, tylko będę no, starał się, żeby moje zachowanie ulegało jakiejś zmianie. No. Zadawać sobie pewne zadania takie, żeby one prowadziły w kierunku właśnie łapania tego większego spokoju. No. I znalezienia czegoś, co też daje mi satysfakcję, ale nie jest szkodliwe dla mnie i dla innych.
Ja właśnie chciałam zapytać o układ nagrody, bo przed chwilą pan doktor mówił, że to zachowanie właśnie, to gdzieś tam nie ma związku z alkoholem, tylko z jakąś sytuacją gdzieś przeżytą w dzieciństwie, prawda?
Ja nie mówiłem, to on mówił to.
Ale to zachowanie, które on teraz... No,
on się nauczył się w taki sposób reagować i on się dobrze czuje, kiedy coś się dzieje i tyle.
Się dzieje
no w mózgu nam wszystko się
czyli
dzieje.
Czyli coś tam jest uszkodzone, ten układ nagrody, prawda?
Nie naprawisz tego układu nagrody.
Może się dobrze
możesz tylko w inny sposób to wykorzystywać.
Tak, tylko że on został gdyby już zepsuty trochę w dzieciństwie, zanim zaczęliśmy spożywać alkohol.
I jaki z tego wniosek?
Kiedy to uzależnienie się zaczyna? Czy to jest uzależnienie... Czy to jest właśnie to uzależnienie, bo ludzie, często alkoholicy i inni uzależnieni mówią, uzależniony byłem zanim zacząłem pić.
A to nie chcę mówić, no.
Właśnie ja im nie przeszkadzam. No. Ja się zastanawiam nad tą kwestią.
Ja wiele różnych opowieści słyszałem z ust alkoholików, no, które usprawiedliwiały to, że się stali alkoholikami. Na przykład ja już byłem od początku byłem alkoholikiem, prawda? Nie? To gdzie ja
to
A to się, jak się słucha, to się słyszy, a ja nie słucham.
Tak się czyta,
a ja nie słucham. Gdzie się czyta?
W literaturze tak
gdzie? W której?
Na przykład w Meszugę jest taki fazek.
Meszugę pisze, wiem, ja go znam, no, pisze swoje, no, swoje okay. poglądy, no. I ma rację, ma prawo. Proszę bardzo, no to każdy ma prawo to...
A to znaczy, że to jest prawda?
Dla niego to jest prawda.
Ale ja właśnie się zastanawiam, czy to jest prawda, czy nie. I gdzie to
się słuchajcie, jest jedna rzecz. Są ludzie, którzy rzeczywiście bardzo... Ja rozmawiałem, znam takich ludzi, którzy bardzo dokładnie pamiętają swój pierwszy kontakt z alkoholem czy z narkotykiem. To było dla nich jakieś olśnienie, to był kop straszny. I ta substancja powodowała taką zmianę w nim, że on po prostu później no, marzył o tym. Są tacy, którzy się uzależniają przez lat kilka, są tacy, którzy przez ileś miesięcy. To jest za, i do tego jeszcze zależy od czego. My niby jesteśmy podobni, ale troszeczkę się różnimy. I w związku z tym, jeżeli mówimy, że po to, żeby człowiek się uzależnił, musi być pewne podłoże biologiczne, muszą na to się nałożyć czynniki psychologiczne, duchowe, środowiskowe czy społeczne, prawda? To u jednych to podłoże biologiczne może być takie, znaczy mamy 100%. Ja mówię, te cztery czynniki, one wypełniają 100%. I u jednych podłoże biologiczne będzie, nie wiem, miało 60% i od razu czeka wciągnie, u innego tylko 30-20. Te społeczne czy te psychologiczne będą w różnej mierze w tym uczestniczyły. I w zależności od tego, ile czego u kogo z nas jest, to łatwiej, czy prędzej, czy wolniej będziemy wchodzili w coś takiego. No. Tego nie sposób jest zmierzyć. Ale to mówię, to są takie pewne obserwacje, ponieważ ja też znam wiele takich osób, które no, na których ogromne wrażenie zrobiły pierwsze kontakty z alkoholem, czy pierwsze upicie się. Tak.
Też to czytałam.
No. No i są tacy, jedni będą mieli tak, inni wchodzą to długo. Znam ludzi, którzy mają dzisiaj po, nie wiem, 60-70 lat i cały czas jak sączyli sobie, to i do dzisiaj sobie sączą. Czasami się nawalą, czasami dalej nie są alkoholikami. No, po prostu. To wszystko zależy od tego, z jakiej gliny każdy z nas jest ulepiony.
Nie, bo słyszałam, że generalnie alkoholizm i uzależnienie jakiekolwiek to jest po prostu choroba mózgu, która polega na tym, że został uszkodzony poprzez
Tak, to najlepiej jest tak mówić. Tak.
Tak słyszałam.
Ale ja nie neguję. Są tacy, którzy mówią i są tacy, którzy nawet wynajdują leki. No, 5 euro tabletka, żeby codziennie przyjmować takie leki. Ja nie wierzę w to, znaczy ja mówię, jest podłoże biologiczne i ten, jak mówimy o neurobiologii, czy to jest pewien czynnik, ale do tego jest jeszcze ileś czynników, które powodują, że my gdzieś tam kiedyś się uzależniamy. I no, wielkość tego, czy jak to inaczej powiedzieć, jeżeli to, co wcześniej powiedziałem, że u jednego są na przykład tacy, którzy uzależniają się na przykład bardziej pod presją społeczną. Na przykład. Na przykład w przypadkach narkomanii jest to. Człowiek sobie nie umie poradzić. Jest psychologicznie, znaczy taki można powiedzieć słabszy. I bardzo łatwo ulega presji środowiska, w którym chce być. I to wtedy jest takie ważne. On wcale na początku nie czuje takiej wielkiej radochy w tym. Znam takich, a tu jeszcze a propos, jeżeli ktoś z was jointy pali, to tak samo jest daleki, daleki odrzeźwienie. Bardzo daleki. Ja znam takich, którzy, bo pytam często, mówią tak, ja raz spróbowałem i ja tego więcej nie chcę. Ja się tak źle po tym czułem. A są tacy, którzy zapalą i wchodzą to jak w masło. Także bardzo to indywidualne jest. No i każdy opisuje siebie, to co usłyszałem. Jak to było u niego, jak on to widział. A mówię, powiedzenie, że już byłem alkoholikiem za nim, no to jest śmieszne, no to jest taka przenośnia. No. Tak należy.
Mam na imię Sebastian, jestem alkoholikiem. Z tego co ja rozumiem, to nie jest pan alkoholikiem.
Jeszcze nie. Książki pan nie czyta.
Nie, no czytam książkę.
Nie przeczytam. Nie. Nie. Ja gdzie nie, mam okulary?
Czytałem książkę. I...
Nie przeczytał pan.
Przeczytałem. Jestem alkoholikiem i nie. Nie, bo tak ja wiem, tam chcę chce pan swoją jakby...
I tam wyraźnie...
Napisane jest.
A pan je zapytał?
Nie, no zapytałem głośno, bo to tak samo jak koleżanka przed chwilą, bo mówiła, wspomniała o Myszugę, nie? No każdy ma swoje jakby podejście do alkoholizmu
i prawo,
nie tego, nie? Tylko no właśnie, już zapomniałem, chciałem się zapytać, ale może właśnie to, że no nikt nie neguje pana wypowiedzi w formie takiej czy innej, nie? No ale w Wielkiej Księdze jest napisane, że właśnie jak staliśmy się alkoholikami.
Aha.
I dlaczego?
No.
Jest tam wyjaśnione w jakiś sposób, nie? Ja w to wierzę. Nie robiłem terapii, nie piję 2 lata, 7 miesięcy. Jestem szczęśliwym alkoholikiem i dziękuję Bogu za to, że właśnie nie brałem terapii, nie? Bo może tam bym się dowiedział różnych rzeczy takich, które mogły mi zaszkodzić, nie?
Tego to nie słyszałem. Znaczy osób, które terapia...
Ja się zapytałem wcześniej pana, ile osób pan wyleczył, nie? Najpierw pan powiedział, że no nie policzył pan, nie, ale za moment się pan jakby naprawił swoją wypowiedź, bo wspomniał pan, że pan nie leczy.
Nie.
No, pan pomaga tylko, sugeruje.
No w jakimś sensie, tak.
W jakimś sensie,
ale że znów powinniśmy ustalić, co to znaczy leczenie.
Nie kłóćmy się o słowa, nie, bo to nie o to chodzi, nie? Chciałem się pana zapytać, no nie wiem, bo ja tak jak chodzę na meetingi, nie chodzę tylko tutaj, tylko chodzę na różne meetingi, nie? I mam do czynienia z różnym AA i w Polsce, i tutaj, i za granicą. I chciałem się zapytać, jak to jest, że właśnie terapeuci wysyłają różnych ludzi i nie tylko alkoholików do AA?
Ja tego to nie wiem. Ja wysyłam tylko alkoholików, ja mogę za siebie odpowiadać.
No super, no, to tak. Czyli pan tylko alkoholików wysyła?
Ja do AA, na to, żeby weszli na program, to wysyłam tylko te osoby, które ja zdiagnozuję jako alkoholików. A innych, którzy na przykład piją w sposób szkodliwy, na przykład, to ja mówię, proszę pójść i posłuchać, dlatego że kolejny etap to będzie uzależnienie już. No. A jeszcze kolejna rzecz, jeżeli się wie, kiedy ta książka Anonimowi Alkoholicy powstała i jak uboga wówczas była wiedza na temat uzależnień, to wtedy pewnych pytań się już, one są dość jasne, że jeżeli coś lat temu wiele dziesiątków powstało i to są pewne opinie alkoholików, to dzisiaj jest tak, że ta wiedza jest dużo, dużo, dużo dalej i można łączyć te dwie rzeczy, można się opierać tylko na tym, można odrzucać terapię i wszystko, natomiast nikt rozsądny, ja byłem w wielu amerykańskich ośrodkach terapeutycznych i tam, gdzie to jest kolebka, nie usłyszałem czegoś takiego, że terapia jest do dupy, że na terapię nie warto. Ja słyszałem tylko od osób, które no, myślę, że powinny dalej, głębiej trzeźwieć. Słyszałem, że tylko AA może pomóc, a terapia to jest tam coś takiego. Nie, tam po prostu ludzie, którzy tym się zajmują od lat, wśród których zresztą ja byłem w takich ośrodkach, gdzie 100%, ja sam się głupio czułem, bo ja byłem jedynym niealkoholikiem tam. 100% personelu to byli alkoholicy. 100% personelu to były osoby, które były na przykład, robiły program, które trzeźwiały i tak dalej. Nikt nigdy nie powiedział, żeby nie łączyć terapii, albo żeby kogoś tam, nie wiem, coś... U nas to co wam na początku powiedziałem, to tylko taka, nie wiem, no, myślę, że nieuczciwość terapeutów wynikająca z takich czysto merkantylnych względów powoduje, że się mówi, żeby nie szedł do A, tylko żeby chodził na terapię. Ale osoby, które wiedzą, na czym to leczenie polega, oczywiście to nie jest, ja dlatego też powiedziałem, że ja nie leczę, bo to nie jest leczenie w takim samym rozumieniu jak gdzie indziej, bo jak przyjdzie do doktora, to doktor da zastrzyk, doktor przetnie coś, wytnie coś, wyrzuci i tak dalej, prawda? To jest zupełnie inna forma czy inny sposób leczenia, ale uważam, że bardzo nieodpowiedzialne są takie teksty, że żeby nie chodzić na terapię. Ja znam bardzo wiele osób takich, które zaczynały swoje zdrowienie w AA, później zobaczyły, że to im nie wystarcza i zwracały się wtedy do profesjonalistów, ponieważ AA nie jest w stanie niektórych spraw rozwiązać. Nie jest w stanie. I dlatego idzie się do terapeuty, który pomoże. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że dużo łatwiej jest zdrowieć wtedy, kiedy się wejdzie na terapię, kiedy się dostanie masę informacji, masę wiedzy, przy okazji zostanie się zarażonym tym programem, to takim osobom jest wielokrotnie łatwiej, jeżeli naprawdę chcą zdrowieć. Oczywiście to są wszystko indywidualne, bardzo różnice. Każda osoba ma prawo inaczej zdrowieć. Ja uważam, że jeżeli komuś pomaga terapia, niech chodzi na terapię. Jeżeli ktoś chodzi na terapię, na meetingi, niech to robi. Jeżeli ktoś tylko uważa, że na same meetingi chodzi, jeżeli jemu, to jemu, konkretnie jemu pomaga, dlatego że to nie oznacza wcale, że to, co mnie pomaga, to na pewno do końca i tobie i w takim samym stopniu pomoże. Także każdy bierze odpowiedzialność na siebie, wybór i nikt nie ma prawa. Ja dlaczego mówię, że podpowiadam, tak, ja mówię, można to zrobić.